Wielki Post wielkimi krokami zbliża się ku końcowi i to już nasze ostatnie spotkanie w ramach naszego wielkopostnego cyklu. Przypomnę Państwu, że tegoroczny Wielki Post w naszej rozgłośni przeżywaliśmy pod hasłem "Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec". Moim Państwa gościem jest ksiądz Jacek Świątek. Witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam.
Przez te tygodnie Wielkiego Postu rozmawialiśmy o miłości. O miłości Boga do człowieka, o miłości człowieka do Boga, o tym, jak powinniśmy w bliźnim widzieć Boga, jak widzieć siebie dobrze, żeby kochać bliźniego. To wszystko jest ze sobą konkretnie związane. Ja jednak, proszę księdza, ciągle się zastanawiam nad tym, ile w nas jest takiego dobrego spojrzenia na Boga i ile w nas jest takiego spojrzenia, w którym ten Bóg wydaje nam się dziwny, trudny, daleki i taki kompletnie niezrozumiały.
Znaczy, no, trzeba by było w tym momencie wejść w historię życia każdego człowieka. A to jest raczej dla nas niemożliwe, to jest właśnie dla Boga możliwe. My nie jesteśmy w stanie sięgnąć głębin ludzkiego serca, ludzkiego przeżywania życia. I to nie mówię tylko o przeżywaniu emocjonalnym, ale o doświadczeniu tego życia i wszelkiego rodzaju wydarzenia, które miały miejsce w życiu każdego z nas. No one w jakiś sposób odciskają swoje piętno nie tylko, bo byśmy od razu skupili się na obrazie Pana Boga, ale one odciskają piętno na naszym patrzeniu na świat. Człowiek, który jest smutny, taki już przykład może oderwany całkowicie od jakichś konkretnych rzeczy, ale człowiek, który jest smutny, to chociaż nawet by widział piękny, słoneczny dzień, to i tak go on cieszyć nie będzie. A człowiek, który jest radosny, to nawet wtedy, gdy leje, będzie potrafił odnaleźć jakąś dobrą w tym wszystkim rzecz, chociażby weźmy słynny musical "Deszczowa piosenka". Leje, a jednak ja tańczę, bo wspaniały świat jest. No, wszystko zależy od tego, jakie rodzaje przeżyć w sobie posiadamy i to one odbijają swoje piętno na naszym patrzeniu i na rzeczywistość świata, i na rzeczywistość drugiego człowieka, także i na rzeczywistość Pana Boga. Ten cały bagaż doświadczeń, który mamy, rzutuje na to, jak Pana Boga postrzegamy i czy oskarżamy Go o wszelkie możliwe zbrodnie, czy też w skowronkach uważamy, że jest On, jak to niektórzy mówią, najwspanialszym tatusiem. Więc to wszystko zależy od tego, co w nas jest. Ale w nas również, i to trzeba sobie jasno o tym powiedzieć, jest nie tylko bagaż naszych doświadczeń życiowych, ale również jest bagaż pewnych sposobów ujmowania rzeczywistości, pewnych schematów, w których tę rzeczywistość ujmujemy. Także ujmujemy Pana Boga. I tak jak jest On ukształtowany, oczywiście tu chodzi i o nasz intelekt, i o naszą wyobraźnię, i o naszą estetykę, czyli całą naszą zmysłowość. Jak ona jest ukształtowana, taki obraz Pana Boga będziemy mieli. Znowu odwołam się do może prozaicznego przykładu, ale bądźmy szczerzy. Niektórzy się bardzo nerwują, że niektóre dzieła sztuki istniejące w kościołach, no, dziełami sztuki co najmniej nie są, nie mówiąc już o kiczu. No ale są ludzie, których te dzieła w cudzysłowie prowadzą do Pana Boga. Niektórych odrzucają, a niektórych prowadzą. Natomiast najwspanialsze dzieła malarskie mogą niektórych gorsze albo nie wprowadzać w rzeczywistość boską. Wszystko więc zależy od tego, jakimi ludźmi jesteśmy przez życie ukształtowani.
Jakie najczęściej są zniekształcone obrazy Boże?
Obawiałbym się tego, ponieważ wtedy dokonywalibyśmy szufladkowania ludzi. I mówilibyśmy o tym, że jeden jest dobry, drugi jest zły. To nie tak. Ja myślę, że musimy wznieść się na pewien poziom ogólności, żeby nie dotknąć kogokolwiek z naszych słuchaczy, ponieważ, jeszcze raz powtórzę, obraz Pana Boga jest przede wszystkim bardzo intymny i to musimy o tym pamiętać. Nie możemy komuś rozbić obrazu Pana Boga tylko dlatego, że nasz wydaje się być od tamtego lepszy. To jest tak intymne przeżycie, gdyż dotyka głębi naszego jestestwa, właściwie podstawy naszego istnienia. Jeżeli Sobór Watykański II mówi wyraźnie, że w głębi ludzkiego sumienia znajduje się sanktuarium, w którym człowiek spotyka się z Panem Bogiem, no to tam nie spotyka się nikt inny, tylko ja. I tam kształtuje się moja relacja do Pana Boga i kształtuje się mój obraz Pana Boga. Więc rozbijanie cudzego obrazu, no powiem tak, trzeba mieć albo bardzo dużo pokory, żeby to uczynić i doprowadzić do prawdziwego patrzenia na Pana Boga, zniszczyć to, co jest bałwanem, albo trzeba mieć ogromną pychę, żeby coś takiego robić i w tym momencie to już nie robimy w imię Pana Boga. Natomiast jeżeli chodzi o... Dlatego ja bym wolał skupić się na takich jak gdyby swoistych zagrożeniach, które mogą nam szkodzić, jeżeli chodzi o Pana Boga, aniżeli o to, czy jak ludzie przeżywają. Przede wszystkim są dwie, jak moim zdaniem prywatnym, Scylle i Charybdy, przez które musimy ominąć, płynąc właściwą ścieżką patrzenia na Pana Boga. Pierwsza to jest psychologizm. Totalny psychologizm, który wkradł się dzisiaj do kościoła i my staramy się Pana Boga przeżywać, to znaczy przeżywać na zasadzie uniesień emocjonalnych czy doznań uczuciowych. Zapominamy o tym, że o ile uczucia są częścią naszego doświadczenia, jednakże nie jest to ani część zasadnicza, ani nie jest to część związana z, powiedzmy, koniecznością przeżywania wiary. Można przecież wierzyć, niekoniecznie doznając uniesień. To jest pierwsza taka Scylla, którą musimy ominąć. Psychologizm ten też wyraża się także i w tym, że próbujemy doświadczenia Pana Boga opisywać za pomocą języka dzisiejszej psychologii, co jest totalnym błędem, dlatego że Bóg nie jest uczuciem, tylko Bóg jest bytem. Tutaj jest konieczny język, powiedziałbym, metafizyczno-teologiczny, jeżeli użyję już takiego mocnego sformułowania naukowego, aniżeli język uczuć, emocji, czy nawet przeżyć psychicznych. To jest pierwsze, jak gdyby, błąd, w który możemy popaść. Drugim błędem, swoistą charybdą, którą też musimy ominąć jako rafą, żeby nie wpaść na nią, to jest traktowanie Pana Boga jako idei. Czyli znowu jest, jak gdybyśmy przeszli w drugą stronę i jest tylko nasz rozum, w którym jawi się pewna idea regulująca moją rzeczywistość. Pan Bóg jest bardzo przydatną ideą. Ja nawet mówię, że dla niektórych jest to tak silna idea, że leczy im wszystko, od kolki żołądkowej na bólach egzystencjalnych kończąc. Tylko że to jest idea, to nie jest coś żywego, to nie jest byt, który jest, tylko jest to po prostu idea, którą mamy, która nam pomaga jakoś istnieć w tym świecie, nie do końca domagając się tego, żeby do niej odnosić się jak do osoby.
A jak radzić sobie właśnie z takimi wykrzywionymi obrazami Boga? Czy jest jakaś, nie wiem, recepta, złoty środek na to, żeby ten prawdziwy obraz Boga w sobie nosić? Wiadomo, że jesteśmy po części ludźmi, którzy są jakoś tam zranieni, coś przeżyliśmy, czegoś doświadczyliśmy, coś nam wtłoczono w procesie wychowania. Jak rozpoznać ten prawdziwy obraz wobec tych skrajności, o których ksiądz przed chwilą opowiadał?
Przede wszystkim wydaje mi się, że to może zdziwić, co za chwilę powiem, ale trzeba zaniechać własnego działania. Ja wiem, że to brzmi co najmniej, jakbym rozwalił przed chwilą. Tak, że jakim nieboziu stworzyłeś, takim mnie. Ale właśnie jest coś takiego. W końcu tym, który uczynił nas na swój obraz i podobieństwo, jest Pan Bóg. On uczynił nas na swój obraz i podobieństwo. W końcu z jego ręki wyszliśmy. On jest naszym twórcą i to on przede wszystkim ma kształtować swój obraz w nas. Bądźmy szczerzy, zwróćmy uwagę na to, jak często nawet w naszych ludzkich relacjach mamy taką sytuację, że to osoba, która chce mieć dobry obraz, chce mieć dobry wizerunek w oczach innych, dba o to, by ten wizerunek mieć. A nie osoby, które ją postrzegają. W związku z tym, ja wiem, że Pan Bóg nie jest kokietką, która ma się zalecać do nas, zgadzam się, ale bądźmy szczerzy, my odbieramy, a Bóg jest tym, który działa w tym momencie. My odbieramy. To jest pierwsza zasadnicza sprawa, więc zacznijmy od tego, że nie działajmy zbyt pochopnie, nie oceniajmy, czy to we mnie jest złe, czy to patrzenie na Pana Boga jest we mnie złe, czy dobre. Inne jest patrzenie dziecka i jeżeli nawet dziecko przychodzi i mówi, klęka do pacierza i mówi, Boziu, Boziu, daj zdrówecko, no to bądźmy szczerzy, nikt nie powie, że to dziecko ma rozpaczony obraz Pana Boga. Po prostu jest to akurat ten etap jego rozwojowy, na którym się znajduje. No, owszem, dzisiaj mamy do czynienia z dziećmi, które mają po 50 i 60 lat i one też pozostają na etapie, Panie Bożu, daj zdróweczko. Tylko bądźmy szczerzy, gdybym ja chciał tłumaczyć dziecku, że Bóg jest bytem transcendentnym, to ono by się na mnie popatrzyło, jakbym, no owszem, od razu tak przytaknęłoby, ale co z tego? No podobnie z tym człowiekiem może być. Najpierw trzeba by było przeprowadzić proces dorastania tego człowieka, a potem dopiero pewne rzeczy niemu właściwie kształtować. To jest pierwsza sprawa. Nie wiemy, na jakim etapie jesteśmy i kto wie, czy ów etap dziecięcy, o którym mówimy, nie jest etapem dla nas najlepszym. Jeżeli psalmista potrafi powiedzieć, że moja dusza jest jak dziecko na łonie matki, jak ciche dziecko, jest we mnie moja dusza i to jest to, co najważniejsze. Nie mówi wyraźnie, nie dbam o rzeczy wielkie, ani o to, co przerasta me siły. To jest pierwsza znacząca sprawa. Druga sprawa, wydaje mi się, że jeżeli już wychodzimy od takiego ustawienia sprawy, to w tym momencie trzeba zawierzyć tym, którym została powierzona prawda o Bogu. A tymi, którym została powierzona prawda o Bogu, jest, nie chcę powiedzieć ludzie, ale to jest ta część Kościoła, którą my nazywamy swoistym magisterium Kościoła. Magisterium, czyli zbiorem prawd, które są strzeżone i przekazywane. Jeżeli Piotr został wybrany przez Pana Jezusa do tego, żeby pilnował prawdy, bo on mówi wyraźnie, utwierdzaj braci w wierze, to nie znaczy tylko utwierdzaj w wierze, to nie znaczy zbieraj ich jednocz i tak dalej, ale to dbaj o prawdę. Oni się sami zjednoczą wtedy, kiedy będzie prawda zachowana. W związku z czym to zaufanie do owych ludzi, którzy dbają o prawdę, są postawieni jako ci, którzy dbają o prawdę, jest kolejnym wyrazem naszego zaufania względem Pana Boga, co automatycznie kształtuje właściwy obraz Boga w nas. I trzecia ważna rzecz w całości. Ja wiem, że często ja też powtarzam i kaznodzieje powtarzają o tak zwanym moim Panu Bogu, ale to pojęcie mojego Pana Boga oznacza właśnie tylko ową intymną relację z Panem Bogiem, wewnętrzną relację wiary, bez której na dobrą sprawę wiary nie ma. To nazywamy w takim naukowym języku życiem duchowym, które jest właściwie na dobrą sprawę żywą relacją do Pana Boga. To jest życie duchowe, które się dokonuje. To jest taki bardzo mądry język naukowy, a w normalnym naszym określeniu możemy powiedzieć wprost, to jest intymna relacja z Panem Bogiem, ja i mój Bóg. Tylko owo określenie ja i mój Bóg nie oznacza, że on jest przeze mnie stworzoną ideą. Mój Bóg tylko oznacza dlatego, że z nim wiążę wszystko, co jest w moim życiu. Natomiast, i to jest ważna rzecz, przy prawdziwym obrazie Pana Boga trzeba zapamiętać, że on jest jednak kimś od nas odrębnym. On jest kimś, kto nie jest zamknięty tylko i wyłącznie w kategoriach naszego intelektu, co więcej, nie jest tylko zamknięty w kategoriach mojego wnętrza, ale jest to ktoś, kto mnie przekracza do tego stopnia, że w nim poruszamy się i żyjemy i jesteśmy wszyscy. Trzeba pamiętać, że jest on kimś, kto jest ode mnie oddzielny, autonomiczny, jest on kimś, kto jest poza mną i którego nie mogę sprowadzić do moich własnych tylko i wyłącznie przeżyć. Te trzy rzeczy, o których powiedziałem, czyli o tym wewnętrznym kontakcie z Panem Bogiem, posłuszeństwie Panu Bogu, posłuszeństwie Kościołowi oraz realizmie wiary, tak to trzeba było określić, te trzy rzeczy w gruncie sprowadzą się do jednego. To jest najnormalniejsze w świecie pokory. To pokora jest poznaniem prawdy. My mówimy, że pokora jest to uznanie prawdy o sobie, ale pokora to również uznanie prawdy o Panu Bogu. A z tego względu, jeżeli miałbym komukolwiek, cokolwiek zalecać, jeżeli chodzi o kwestię odkrywania, podkreślmy, odkrywania, a nie kształtowania obrazu Boga i też moja, takie to jest, wydaje się, że niby są zbieżne rzeczy, ale to nie są zbieżne. Bo kształtowanie to jest jasno. Musimy albo wyrzezać w tym człowieku jakiś tam obraz Pana Boga, albo on sam tworzy. Tu chodzi o coś innego. Odkrywanie Pana Boga. To pokora jest najnormalniejszym w tym momencie stanowiskiem. Ja uznaję prawdę.
A do tego potrzebna jest relacja, bo bez relacji, bez poszukiwania, bez zadawania pytań, bez szukania prawdy o kimś, nie dojdziemy do tego, kim ktoś jest, kim jest dla mojego życia.
Ależ oczywiście.
W tym poszukiwaniu Boga w moim życiu, czy tego, jakim jest Bóg i odkrywaniu odpowiedzi na pytanie, kim jest naprawdę Bóg, brakuje tam relacji. I poruszamy się w jakichś schematach utartych, często takich, których nie rozumiemy, bo teologia ta wielka, mówiąca o Panu Bogu, jest rzeczą trudną dla nas, takich śmiertelników chodzących codziennie po ziemi.
No ja wrócę do tego, co powiedziałem na początku wbrew wszystkiemu, bo tam jest zawarta jak gdyby odpowiedź na to, ale zanim tego dojdę, mi się przypomina mi się sytuacja. Nie pamiętam nazwiska owej i nawet imienia owej świętej, która nie skończywszy żadnych szkół, to były XVIII wiek. Święta, która usilnie jej prośby przyjęto ją do zakonu. Tam wszyscy ją uważali, jak legenda głosi, sama to też powtarzała, uważali ją za głupią gęś. I ona odpowiadała im bardzo ciekawie. Ja wiem, że jestem głupią gęsią. Ja wiem, ale wy mnie nauczcie Pana Boga. Ja wiem, że jestem głupią gęsią, ale wy mnie nauczcie Pana Boga. O co chodzi? właśnie kwestia poszukiwania. Zgadzam się z tym. Z tym, że tutaj też jest znowu pewien problem malutki.
Bo chodzi o to, że do czegoś wszyscy dorastamy. Mamy swoje etapy życia, gdzie coś przeżywamy, jakieś prawdy nam się objawiają, coś zaczynamy rozumieć, albo coś po prostu tracimy z ludzkiego punktu widzenia. I ciągle to się kształtuje. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Boży obraz noszony gdzieś w sercach, no to to też podlega zmianom.
Ale ja tutaj powiem rzecz, która może dziwić, ale bądźmy szczerzy, Bóg jest istotą żywą. Bóg jest istotą żywą, nie jest kimś statycznym, to nie jest ten kasprowiczowski sędzia siedzący na wyniosłym tronie, który tam, prawda, rzuca rozkazy i padają ludy, to nie jest ten taki statyczny Bóg, prawda, z tychże właśnie wierszy, tylko jest Bóg, który jest istotą żywą, który jest nieustannie działającym. On działa, on ciągle istniejąc czyni dobro, on ciągle jest tym, który jest samym dobrem, jak mówimy. W związku z czym nie można uznać, że całkowicie obraz Boga jest statyczny. Moje przeżycia i przeżywanie relacji do Pana Boga w różnych sytuacjach mojego życia powodują, że ja odkrywam coraz to nowe, jak gdyby horyzonty, nowe patrzenia. Co więcej, gdzieś spotkałem się z takim pytaniem, no jak to będzie w niebie, jak my już wszystko poznamy? Problem taki, że my wszystkiego nie poznamy. My osiągniemy w niebie pełnię, to znaczy będziemy przepełnieni tym, co nazywamy szczęściem, tym, co nazywamy miłością, co nie znaczy, że będziemy mieli wszystko, bo pełnia zależy od tego, jakie jest naczynie. Taka jest rzeczywistość, bo i szklanka, która ma te 200 ml i litrowa butelka, jeżeli są napełnione pod korek, to w tym momencie obie są pełne, aczkolwiek zawierają inną ilość wody. Tak samo jest i z nami. Nie będziemy wcale wiedzieć wszystkiego. Będziemy mieli pełnię, a to jest zupełnie coś innego. Natomiast wracając do pytania, które tutaj było postawione, ja mówię, dlaczego o tym wspomniałem. Ja sam się łapię czasami na pewnych sytuacjach, że no w końcu człowiek skończył studia teologiczne. Ciągle tam człowiek dokształca się z różnych sytuacji, czyta cokolwiek, poznaje różnego rodzaju rzeczy i otwierają się przed człowiekiem całkowicie nowe horyzonty. Co więcej, zdarza się, i to w życiu księży też jest, którzy w końcu są teologami, jakby nie patrzeć, w pewnym zakresie. Też się pojawia taka sytuacja, że coś, co kiedyś może gdzieś tam słyszałem na wykładach, mogłem to słyszeć, ale nagle pod wpływem różnego rodzaju pewnych doświadczeń życiowych otwiera mi się gdzieś furtka. Ja zaczynam dostrzegać jakąś nową perspektywę, zaczynam postrzegać tego Boga w inny sposób. W związku z czym normalną rzeczą jest poszukiwanie, normalną rzeczą...
Nawet wątpliwość.
Nawet wątpliwość, tylko jest mały mankament, bo tutaj, dlaczego to powiedziałem? Otóż możemy potraktować, i to jest, mówiłem o tym Bogu, jako idei regulatywnej, czyli regulujący moje życie, możemy potraktować Boga jako projekt na życie. Jako mój projekt na życie. Pana Boga mogę tak potraktować jako mój projekt na życie. I w tym momencie, jeżeli tak go potraktujemy, to jakakolwiek wątpliwość sprawi, jakakolwiek wątpliwość, jakiekolwiek przeżycie sprawi, że runął nam obraz Pana Boga. Runął obraz Pana Boga, tylko że to nie runął obraz Boga jako Boga, tylko obraz atrapa, którą wytworzyłem sam w swoim myśle. I czasem Bóg w ten sposób potrafi rozwalić moje różnego rodzaju takie czy inne atrapy. Tomasz Merton, to jest ciekawa rzecz, w swojej modlitwie kontemplacyjnej pisze o takiej, w swoim dziełku modlitwa kontemplacyjna, pisze taką rzecz, że my często narzekamy na rozproszenia w czasie modlitwy. On mówi, owszem, one mogą wynikać z dwóch rzeczy. A mianowicie czasami Pan Bóg coś podpowiada, bo chce ode mnie nawet ofiarę modlitwy w jakiejś intencji skierowanej do kogoś, bo czym jest modlitwa za kogoś? Jest ofiarowaniem miłości drugiej osobie. My czasem nam się nie wydaje, nawet jeżeli ja klepię zdrowaśki za kogoś, to jest już ofiarowanie przeze mnie czasu, zainteresowania, czyli miłości. Ja ofiarowuję za tę osobę miłość i dlatego ja tak do końca nie narzekałbym na to, że ktoś za kogoś odmawia różańce tam jakieś i tak dalej. To nie chodzi o to, żebyśmy teraz to wycinali z życiorysu Kościoła. To jest ofiarowywanie za kogoś swojej miłości. To mówi na to wskazuje Merton, ale z drugiej strony Merton mówi, my bardzo często na modlitwie chcielibyśmy być inni aniżeli w życiu. I Bóg w tym momencie te atrapy rozwala właśnie poprzez rozproszenia. Zaraz, poczekaj, coś tutaj nie gra. Chcesz fałszować rzeczywistość. Pan Bóg nie chce, żebyśmy bo ktoś może powiedzieć, a to musimy teraz zmieniać nasze życie, przemienić życie i dopiero się modlić. Nie. Pan Bóg nie żąda od nas, żebyśmy byli doskonali. A natomiast Pan Bóg żąda od nas, abyśmy byli prawdziwi, nie fałszywi. I znowu wracamy do tej nieszczęsnej postawy pokory, którą sobie powiedzieliśmy na początku. Prawdy. Prawdy. I w gruncie rzeczy, jeżeli mamy mówić o obrazie Pana Boga i o tym, co najbardziej jakoś nas, ten prawdziwy obraz Pana Boga może w nas wytworzyć, no to bądźmy szczerzy, słowa Chrystusa są jasne. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jeżeli coś się rozsypuje, to widocznie był gdzieś fałsz. Jeżeli coś się rozsypuje, to widocznie gdzieś był fałsz. Pan Bóg domaga się prawdy. I on do tej prawdy dotrze.
Poznacie prawdę, prawda was wyzwoli, to przynajmniej dla mnie jedno z najtrudniejszych zdań wypowiedzianych w Nowym Testamencie.
A kto powiedział, że ludzkie życie będzie proste?
Bo nie dość, że trudno jest poznać prawdę o sobie, bo ciągle żyjemy w schematach jakichś tam nabytych, to jeszcze odkryć prawdę o Bogu, która znowu wpłynie na prawdę o mnie, to jest takie koło, które no, w pewnym sensie kształtuje też mnie i kształtuje tą całą wizję świata, Pana Boga, tego, co mam. Co to znaczy, że ta prawda mnie wyzwoli? Wyzwoli z czego? Czemu?
Ja zaraz do tego dojdę, tylko całkiem niedawno Benedykt XVI, nawet nie pamiętam w tym dokumencie, chyba którym związanym z przygotowywaniem do roku wiary, albo to było spotkanie z penitencjarią apostolską, albo było to spotkanie z duchowieństwem rzymskim, teraz dokładnie nie pamiętam, rzucił taką jedną rzecz, że wiara jest przygodą. Wiara jest przygodą. I teraz pytanie, co to oznacza? Bądźmy szczerzy, kiedy my w życiu mówimy, a on poszedł szukać przygody, wystawił się na niepewność. Wystawił się na totalną niepewność. Niech będzie, gramy, Panie Boże. Ustaliliśmy sobie jakieś zasady, albo nie ustaliliśmy, gramy w te karty. Grajmy. I to jest coś takiego. Ja pamiętam kiedyś taki wiersz, który przemknął mi zupełnie obok i gdzieś było napisane takie słowa, zatańczmy Boże wiarę szaloną. No jak to? Zatańczmy Boże wiarę szaloną? No rozumiem, samba, rumba, ale coś tutaj jest. I to jest, tego gdzieś nam brakuje, że wiara to jest życie. Wiara to nie są, to przekonania. Wiara nie są, może inaczej, elementami wiary są przekonania, moralność i tak dalej. To są elementy. Tak jak w tańcu są różnego rodzaju elementy. Ale te elementy same z siebie jeszcze nie tworzą tańca. Dopiero połączone przez tego, który tańczy, tworzą taniec. Tak samo jest z nami. Wiara jest przede wszystkim życiem. I w tym życiu mogą być różne koleje, różnego rodzaju sytuacje, więc wydaje mi się, że tego bać się nie powinniśmy, jeżeli chodzi o tę sytuację. Wiara jest przygodą. Jest niesamowitą przygodą, której jedni drugich zaskakujemy. Pan Bóg nas, a my Pana Boga. Z tego względu nie bałbym się takiego wyjścia i na to musimy być przygotowani. Dla mnie przykładem takiej przeżywania wiary jako życia, jako przygody jest święta Teresa Wielka z Avila. Kiedy jechała swego czasu, to chyba w Księdze Fundacji opisuje ten słynny moment, kiedy jechała wozem, prawda, przez gliniastą jakąś tam dróżkę, zakładać jakiś nowy klasztorek, no i w którymś momencie wóz się wywalił, ona wpadła w błoto, więc jak to była Hiszpanka, pamiętajmy, to była Hiszpanka, jak ona powiedziała, prawda, tylko my dzisiaj mówimy, tylko Bóg sam wystarczy, tak ładnie brzmi po polsku, ale prawda po hiszpańsku to brzmi Solos Dios Basta. To jest taka hiszpańska krew. I ona wstała, otrzepała się, mówię, jak ty, Panie Jezu, mnie szanujesz? A on mu jej w duszy odpowiedział, tak traktuję wszystkich moich przyjaciół. Na co ta nie mieszkała mu powiedzieć, dlatego tak mało ich masz. Na tej zasadzie. Więc teraz zobaczmy, jaka to jest genialne przeżywanie wiary. Jaka nieustanna przygoda. A wracając do pytania, prawda. Dla nas, my mamy ciągle zakodowaną prawdę rozumianą jako zbiór pewnych twierdzeń. To są twierdzenia i zwróćmy uwagę na jedną prostą rzecz. Nawet jeżeli spojrzymy na dogmaty, które są podstawą wyznania wiary, zwróćmy uwagę, że one kształtowały się w życiu wspólnoty Kościoła. One wyrastały z życia. One były finałem tego, jak gdyby, życia. W którymś momencie ta wspólnota stwierdziła, my doszliśmy do rozpoznania tej sytuacji. Ogłaszamy teraz, że my to poznaliśmy w naszym doświadczeniu wiary. Dlaczego papieże powołują się tak często na ten słynny sensus fidei ludu Bożego, zmysł wiary ludu Bożego, że lud Boży się czegoś domagał, bo widocznie gdzieś ta prawda ciągle dojrzewała w życiu. Jeżeli mówimy tutaj o prawdzie, to mówimy o życiu. Myślę, że też musimy mieć pewną pokorę. Znowu wracam, to nieustanne to słowo pokora, które będzie nam się pojawiać, pewną cichość naszego serca, która po pierwsze każe nam zrozumieć, że nie zawsze wszystko możemy rozumieć. Każe nam pojąć, że nie zawsze wszystko możemy pojąć. Pozwoli nam przyjąć, że nie wszystko nam jest dane. Nie na nas się świat rozpoczął i nie na nas ten świat się skończy. Po nas przyjdą inni, którzy zaczerpną z tego, co myśmy wzięli i pójdą dalej. A my będziemy już wtedy mieli pełnię. Wydaje mi się, że jeżeli mówimy o tej prawdzie, to nie chodzi tylko i wyłącznie o dogmaty. Wydaje mi się też ważną rzeczą w całości jest, może to zabrzmi trochę dziwnie, ale pewien optymizm w podejściu do życia. My ciągle jesteśmy pesymistami. Co tylko się szpilką ukujemy, od razu płaczemy, że świat jest zły. Musi być pewien optymizm. Święty Paweł wyraźnie mówi, ludziom, którzy miłują Boga, wszystko służy ku dobremu. Nawet to, co zdaje się być rzeczą straszną. Pomyślmy teraz chwilę, na święta napisałem do Echa Katolickiego pewien tekst i może nim się troszeczkę będę posiłkował tutaj. No pomyślmy, jaki obraz Boga miała w oczach świętej Joanny d'Arc, kiedy płomienie lizały jej ciało. Jaki obraz Boga miał w swoich oczach Szczepan, gdy widział lecący ten śmiertelny kamień? Jaki obraz Boga miał w sobie, próbując złapać oddech, ksiądz Jerzy, gdy był topiony na tamie we Włocławku? Jaki miał obraz? Wydaje mi się, że miał jeden podstawowy obraz. Przechodzę z tego, co jest ułudą, do tego, co jest życiem. To życie jest przede mną. I to jest chyba, wydaje mi, najważniejsza rzecz, którą możemy sobie powiedzieć. Nie na mnie ten świat się zaczął, nie na mnie się skończy, ale będę miał pełnię.
My przed Panem Bogiem bardzo często chcemy być tacy grzeczni, tacy czyści, tacy samoradzący sobie z naszym życiem i z tym całym światem i z tymi prawdami, w których się odnajdujemy każdego dnia. Tymczasem jak patrzę na relacje w Biblii między człowiekiem a Bogiem, które się tworzyły, to Pan Bóg, zeskakując człowieka, przychodził do niego w rozmaitych sposobach i mi się ciągle kojarzy ten wicher, w którym Boga nie było, a później nagle przychodzi w wielkiej ciszy. Mm-hmm. Kiedy już prawie się wydaje, że no, Pan Bóg zapomniał i nie przyjdzie, nie? I jest ta wielka cisza, gdzie On objawia siebie.
I znowu musimy wrócić do pewnych prostych określeń. Dlaczego? Dlatego, że ja powiem tak, bunt też może być schematem. Czasem przyglądam się młodym ludziom, jak oni się buntują i widzę, jak to dokładnie realizują schemacik. To jest taki bunt, ja to się śmieję z tego po prostu, bo to jest typowy schemat zrealizowany. Ja zdaję sobie sprawę, że każdy chyba przez taki etap musi przejść, choć nie wszyscy przechodzą, ale raczej
różnie
jest to,
różnie
on wygląda. Natomiast w gruncie rzeczy czasami bywa to zbuntowanie jest takim schematem, który realizuje, żeby znowu pokazać siebie. Przede wszystkim, co mnie zawsze w Piśmie Świętym zachwyca, nieprzewidywalność Boga i nieprzewidywalność człowieka. Głębia przezywa głębię hukiem wodospadów. Mówi pieśń nad pieśniami, bardzo wyraźnie. I kto wie, czy my nie jesteśmy ową głębią, która przyzywa Boga. Brandstetter pisał, że On krąży dokoła nas jak rój pszczół dookoła złotego ula. A znowuż On swoim wodospadem nieprzewidywalnym nas przywołuje. I dlatego chyba trzeba było wrócić do tego, co było na początku, gdzie powiedziałem, że każdy z nas jest w gruncie rzeczy pewnym odrębnym światem, żyjącym zgodnie z pewną własną logiką, zgodnie z pewnym własnym jakimś takim sposobem doświadczania rzeczywistości. I każdy z nas na swój sposób idzie tą drogą do poznania Pana Boga. On się zbliża z jednej strony, my się zbliżamy z drugiej. W związku z czym w Biblii właśnie jest to piękne, że i Bóg, i człowiek są nieprzewidywalni. No kto by przewidział z nas wszystkich, no mnie akurat proszę wyłączyć z tego grona, ale z tych wszystkich osób, które posiadają dzieci, no kto by przewidział, że Abraham na takie słowo Pana Boga po prostu weźmie nóż do łapki i pójdzie potulnie zabić swojego syna. No nikt by tego nie przewidział, na litość boską. A kto by przewidział, że Pan Bóg tego barana tam umieści? To jest taka sensacja, jak ja to się śmieję, że Pismo Święte momentami jest takie, że to jest dobry napisany kryminał, a dodatkowo naprawdę nie wiesz na końcu, kto zabił. Zrozummy jeszcze jedną ważną rzecz. Wiara, o której mówimy, to nie jest tylko i wyłącznie konfesja zamknięta za pomocą książeczki przynależności. Wiara to jest życie, to jest przygoda. Jako pomoc w tej przygodzie, jako różnego rodzaju, można powiedzieć, zabezpieczenie, ale z drugiej strony jako mapę przygody. Pan Bóg daje nam właśnie magisterium Kościoła. To jest taka mapa przygody, żebyś nie pogubił się w tej przygodzie, bo można się pogubić w przygodzie. Jak masz mapę, to będziesz szedł. Ale to, bądźmy szczerzy, no, ja jak wybieram się na jakąś wyprawę, kupuję mapę, ktoś ją narysował przede mną, ale nikt nie narysował na przykład kamieni, które spotkam na drodze. To będą gdzieś one po drodze. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Więc mówię, to jest ta niesłychana rzecz, że nawet jeżeli pojawiają się różnego rodzaju bunty, jeżeli pojawiają się różnego rodzaju wątpliwości, nawet jeśli pojawiają się różnego rodzaju trudności, pamiętajmy o jednej prostej rzeczy. Że wszystko jest jeszcze przed nami. Święty Paweł mówi bardzo mocno. Zapominam o tym, co za mną, a wysilam się ku temu, co przede mną. I to jest postawa wiary.